Irmão, já teraz, o. Teraz już głośnie. To dzisiaj drugi rozdział. Dzisiaj nie ma Agaty, a więc jej tato zastąpi godnie. W przeczytaniu tego rozdziału to za chwilę wejdziemy w ten tekst i mam nadzieję, że zacznie działać. Tak jest. Dobra. Okej. Okay. No, Witek przepowiadał, że jest to prosty tekst. To nie jest do końca moje przekonanie, jeżeli chodzi o dzieje apostolskie w ogóle i pytanie, jak to się odnosi do nas. No mam nadzieję, że będziecie inspirowane, może nie na tyle, żeby zgadzać się ze mną, ale może żeby zbadać same, jak się rzeczy naprawdę mają. To spróbuję podzielić się paroma przemyśleniami swoimi, ale tak jak Jarek powiedział, uważajcie, żebym nie był fałszywym nauczycielem, więc sprawdźcie, czy tak jest i oczywiście jestem otwarty na inne poglądy, dlatego że ten drugi rozdział jest dosyć spornym rozdziałem. Rozdział może wydarzenia, które na pewno ma na celu zjednoczyć nas. Bywa, że to nas podzieli. Dlatego, że mamy w chrześcijaństwie w różnych denominacjach, nie tylko denominacjach ludzi, różne wyobrażenia, jak życie z Bogiem w nowej erze, jak to ma wyglądać. I mamy przełomowy moment w historii żydowskiej i może świata. Moment, kiedy Duch Święty wstąpi na arenę. I będąc Duchem Świętym, nie może to pozostać bez echa, bez mocy, bez działania i to drastycznego. I pytanie, jak to zrozumieć? Czy to jest coś, co tylko miało miejsce w tym czasie, jednorazowo, w historii ludzkości, czy to jest coś, co możemy doświadczać dzisiaj. Ta moc, o której będziemy mówili, Ducha Świętego, do prowadzenia Ducha Świętego, wkraczenia Ducha Świętego do rzeczywistości. Rzeczywistość, która była dosyć legalistyczna, żydowska, sucha, może bez życia, zapominając treść, zapominając ciało i skupiając się na kości. Teraz ta rzeczywistość jest ożywiona przez przyjście wiatra, który wstąpi na pierwszych wierzących naszej ery. Więc Witku, przeczytaj, jeżeli możesz, pierwszy kawałek.
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały im się też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili, pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć, co ma znaczyć, mówili jeden do drugiego. Upili się młodym winem, drwili inni.
Więc będziemy się zastanawiać, jak przechodzimy przez tą księgę, co jest opisem wydarzeń i co jest normatywne, co jest coś, co my powinniśmy doświadczać. I jeżeli chodzi o dzisiejszy Kościół, to jedno skrzydło może jest atakowane czasami przez inne, że jest suchy, że jest akademicki, że jest bez mocy, że jest surowy. Ta część naszego Kościoła globalnego szuka nowych przeżyć, doświadczeń, ponadnaturalne, duchowe doświadczenia. I jeżeli nie podpisamy się pod tym, to jesteśmy legalistami. Jesteśmy bez mocy i bez radości. Jesteśmy surowi i poważni. A przecież mamy żyć w zwycięstwie, w mocy Ducha Świętego. Z drugiej strony, ci, którzy może są oskarżeni o to, że są w tej pierwszej grupie, mogą popatrzeć na te różne wydarzenia, doświadczenia duchowe niby i uważać ich za fałsz, że to nie jest od Boga, że oczekiwanie, że ciągle będziemy żyć w mocy Ducha Świętego, w zwycięstwie i będziemy doświadczać jeden sukces po drugim, dobrobyt i zdrowia. Oni mogą być oskarżeni o to, że prowadzą ludzi w błąd. I jeżeli nie doświadczamy tych doświadczeń, które tu są opisane, to wtedy może coś jest nie tak z naszym chrześcijaństwem. Więc dużo pomysłów się toczy wokół tego tematu. W dzisiejszym Kościele jest bardzo aktualne. Nie ulega wątpliwości, przechodząc przez te wydarzenia, że są pewne rzeczy, które możemy powiedzieć na pewno, że tak jest. Natomiast inne rzeczy będziemy musieli się zastanowić i może dawać sobie jakieś miejsce na różnicę. Bez tego, że podzielimy się, nie tolerując siebie nawzajem. Więc popatrzmy, co można tu wnioskować z tego tekstu pierwszego fragmentu drugiego rozdziału. To jest dzień zesłania Ducha Świętego. 50. dzień po Pasche. 7 tygodni razy 7 i ten 50. dzień. To było festiwal żydowski. Moment, kiedy oryginalnie cieszyli się z żniwem. Celebrowali żniwa. Festiwal był jak jeden z trzech festiwałów w żydowskim kalendarzu. Razem z Paschą i Świętem Namiotów. To było trzeci festiwal. I teraz mamy niesamowite zmiany. Nastąpi moment, kiedy Duch Święty wkracza na scenę. I mamy teraz zmiana ery. Era stara, gdzie mieliśmy Tora, gdzie mieliśmy prawo i mieliśmy Słowo Boga w tym torze. I teraz będziemy mieli Słowo Boże w ciele, w Jezusie, zamiast tego suchego tekstu będziemy mieli żywy człowiek. I zamiast tego prawa będziemy mieli Ducha Świętego. Niesamowite wydarzenie, niesamowita zmiana koncentracji ery. I to nie odbywa się bez echa, bez cudów, bez mocy, bez wydarzeń. I mamy teraz ten obraz, gdzie Duch Święty wstąpi jak szumujący wiatr. I języki ognia padają na zebranych, na każdego osobiście. Nie ogólnie, jak Bóg się objawia w Starym Testamencie, ogólnym ogniem, na przykład jak przechodzą przez pustynię, Teraz ten ogień dotyczy każdego słuchacza. Ten symbol, ogień jako obecność Boża, dotyka pojedynczych ludzi. Mamy dostęp teraz do bardziej intymnego, osobistego przebywania z Duchem Świętym, który dotyka nas osobiście. Więc to nie jest tylko ogólne wydarzenia, ale to jest wydarzenia, które dotyczy każdą z nas, każdą osobę. I mamy nowe przymierze w tym momencie. Początek nowego przymierza przewidziany przez Ezechiela, gdzie będzie nowy duch, nowe serce. Jesteśmy prowadzeni przez Ducha, który zamieszkał w nas. Galilejczycy tu mówią o tym. Piotr jako jeden, jako główny przedstawiciel, czy może główny mówca, trudno powiedzieć, że był liderem, ale na pewno mówcą, działaczem, ten, który miał inicjatywę. I ludzie się zdziwili, że słyszą od Galilejczyków, którzy byli uważani za ludzi z prowincji, niedokształceni, że słyszą od nich, że oni mówią prawdziwe językami, które oni same znali. Więc to, co mówili, te języki, można powiedzieć, to na pewno to byli prawdziwe języki. To nie było bla, 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 niezrozumiałe dla wszystkich. To było języki różnych krajów, które tu są wymienione. W tej liście jest może ciekawość, nie wiem czy specjalnie, że kończy się ten list z Rzymem. Rzym jest widziany jako morze. Jeden z ojców Kościoła twierdził, że to jest bardzo znaczący zapis, że Rzym jest ten ostatnie miejsce, ludzie stamtąd byli. Tu mamy Żydów, którzy jedni pewnie mieszkali w Jerozolimie, drudzy przyjeżdżali, przychodzili. Przyszli do tego festiwalu z różnych stron, z różnych krajów, między innymi z Rzym. I napisane jest przez ojca Kościoła, że rzymski Kościół nie był założony przez apostołów, nie było założone przez wielkie znaki i cuda, tylko pewnie było założone przez ludzi, którzy to uczestniczyli w tym wydarzeniu, o którym jest w tej chwili mowa. I teraz mówiąc tymi językami, widzimy, że jedni się dziwią, tłum się zbiera, żeby zobaczyć, co jest grane teraz w tym domu, w tym miejscu, a inni byli cyniczni, powiedzieli, to oni są pewnie pijani. I chyba to jest nasze doświadczenie dzisiaj, jak przemawiamy, przynajmniej to jest moje, że jedni twierdzą, o super, a dla drugich to ich nie dotyczy. A nawet w tym momencie trudno się dziwić, że taki mamy rezultat w dzisiejszych czasach. Bo nawet w tym czasie był taki rezultat. Nawet z takim spektakularnym zjawiskiem, jak przyjście Ducha Świętego, nie wszyscy byli przekonani. Natomiast wielu było. Możemy oczekiwać w tym momencie na pewno podobną reakcję, kiedy proklamujemy Jezusa i Bożą prawdę. Idziemy dalej.
Wtedy stanął Piotr razem z 11 i przemówił do nich donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero 3 godzina dnia. Ale spełnia się przepowiednia proroka Joela. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach ducha mojego i będą prorokowali i sprawię dziwy na górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi. Krew i ogień, kłęby i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
No według Witka to jest łatwy fragment, ale ja nie jestem tego na takim poziomie, niestety. Ale mam parę przemyśleń na ten temat. Po pierwsze widzimy, że to jest rano, to jest trzecia godzina dnia, więc dziewiąta godzina. I Piotr tu cytuje Joela, proroka Joela, drugi rozdział Joela 28-32, gdzie jest mowa o wypełnieniu Ducha Świętego. I tu mamy prawdziwy język z różnych, różne języki i wołanie do zbawienia. Ciekaw jestem, do kogo Piotr myślał, że mówi. I jak świadomy był tego, co mówi. Wiemy, że on nie kojarzył jeszcze, że poganie mogą być częścią tego nowego przymierza. To dopiero dociera do niego w późniejszych rozdziałach dziejów, 9-10 rozdział. Natomiast tu on przemawia do Żydów. Jest przekonany, jeżeli chodzi o możliwość zbawienia dla wszystkich, ale tak myślę, że mógł mieć w głowie tylko Żydów. I zdziwi się później, jak Bóg przełamuje jego myślenia z Korneliuszem, że nawet poganie są ujęte w tym nowym układzie, w tym nowym przymierzu. Więc Piotr mówi do Żydów z Judei, z innych krajów, do ludzi, którzy mieszkają w Jerozolimie, nazywa ich mężowie Izraela, bracia. I może ci mężowie Izraela i bracia byli najbardziej zaskoczeni tym wydarzeniem teraz. Dlatego, że to w jakiś sposób przełamuje ich dotychczasowe pochodzenie religijne, kulturę, tradycje. I teraz widzą coś innego. Coś, co nie mieści się w ich paradygmacie, w ich sposobie myślenia. Duch Święty jest wylany na ludzi. Bóg inaugurował ostatnie dni swojego programu odkupienia. I my patrzymy na to słowo ostatnie dni z punktu widzenia chrześcijan, z punktu widzenia XXI wieku. A nuż może to było o Żydów. To są ostatnie dni. To jest koniec tej ery. Teraz jest nowa era. Nowy układ, nowe przymierze. I Bóg przemawia do ludzi w nowej erze w różnorodny sposób. Jedni by powiedzieli w unikalny sposób, podkreślając przyjście Ducha Świętego. Że te wydarzenia mieli miejsce przy krzyżowaniu Jezusa. A inni by powiedzieli, to są zjawiska, które wciąż mają miejsca. Czy to jest inauguracja Królestwa Bożego. Inauguracja czegoś nowego, duchowego. Ciało, nie kości. Niewątpliwie Piotr patrzył też na przyszłość. Pytanie, jak on sobie wyobrażał tą przyszłość. Jeżeli te ostatnie dni mają być przyszłość, czy on naprawdę miał wyobrażenia, że 2000 lat miną i to wszystko nie ma jeszcze miejsca. Ile on rozumiał z tego proroctwa Joela, który wymienia dla nas. Niewątpliwie Joel patrzył w przyszłość, nie wiedząc tyle, co Piotr. Ale przewidział, dlatego że miał to słowo, to proroctwo od Boga, przewidział pewne elementy tych zmian, które teraz mają nastąpić. Teraz wypełnienie tego proroctwa według Piotra i Joela. Teraz to wypełnienie jest aktualne. co z tym zrobimy w dzisiejszych czasach? Co zrobimy na przykład, kiedy ludzie przychodzą do nas i mówią, ja mam proroctwo od Boga. Ja mam wizję od Boga. Ja miałem sen od Boga. Według Joela, cytowane przez Piotra, tak będzie. Młodzi ludzie w tej nowej erze. Pytanie na jak długo? Na to pokolenia, na ten moment historyczny w inaugurację Kościoła, żeby udowodnić to, co było? Czy to jest coś, czego możemy oczekiwać 2000 lat później? Oto są spory w kościołach, rozdziały. Co z tym zrobimy? Moje prywatne pomysł do tego jest, żeby nie przejmować się za dużo. Osobiście nie wykluczam, nie jestem przekonany, że era tych wizji, snów, proroc się kończył 2000 lat temu. Wydaje mi się, że widzimy w Starym Testamencie, że Bóg jest w stanie przemawiać do ludzi jakkolwiek, kiedykolwiek chce. Jeżeli to są osły, to Bóg, niech będą osły. Jeśli to będą kamienia, to niech kamienia. Bóg jest w stanie powiedzieć, co chce, kiedy chce, w jakkolwiek sposób chce. To wiemy. I chyba wszyscy by się z tym zgodzili. Natomiast co się dzieje, kiedy coś jest nie za bardzo tak? No moja reakcja na to jest, kiedy ludzie mówią, to jest, no zobaczymy. Dzięki. Zobaczymy po owocach. Co z tym będzie? Czy miałeś rację? Nie zakładam domu na to, że tak będzie. Swojego domu. Ja mogę być na luzie. Tak jak Jarek powiedział, muszę uważać na fałszywe proroctwa i na fałszywe nauczania. Bo to mnie wprowadzi w błąd. I jak mogę decydować? No jedna, przede wszystkim jedno źródło to jest Pismo Święte. Przefiltruj to przez Pismo. I zobaczymy. Oglądajmy. Nie muszę być przez to sparaliżowany, nie muszę nie lubić kogoś. Nie muszę wyrzucić go z kościoła. Zastanówmy się. Może te wersety Joela, ten cytat Piotra, może to się odnosi do dzisiejszych czasów. Kiedy nawet ludzie, którzy nie mają pojęcia, tak jak kamienia i osły, Bóg używa ich. W jakiś nadnaturalny sposób. Nie widzę, dlaczego byśmy mieli tego się bać, ani zabraniać, ale uważajmy, żebyśmy nie byli przedmiotami fałszu. Mamy mieć Ducha Świętego i ten mieć pokazuje nam, ten mieć jest używany w naszych głowach, w naszych sercach, żeby przemieniać nas, żeby uczulić nas też na to, że może jesteśmy świadkami fałszywego działania. A może jesteśmy świadkami nienormatywnego działania Bożego. Nie zgubmy tej opcji z myśli. Takie jest moja postawa wobec tego. To uwalnia. Nie muszę walczyć z człowiekiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra. Masz okulary?
Mam.
Dobra.
Oj, tu jeszcze, bez okularów. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Bo Dawid mówił o nim: miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha, Ducha Świętego, i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie, bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada: rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. Niech więc cały dom Izraela wie, z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.
Więc Piotr na początku, tu 22 werset, zaczyna się od przełomowego wydarzenia, to jest przyjście Jezusa do Nazaretu. I on mówi o Dawidzie. Dawid jako prorok tym razem. Dawid jako patriarcha. Jedni uważają, że patriarcha to są tylko Abraham i Izak i Jakub, paru jeszcze może Józef. Natomiast tu Dawid jest wymieniony jako patriarcha, więc rozumiem, że Dawid, że patriarcha to jest coś więcej niż to, co czasami jest napisane w komentarzach, że patriarcha to jest ten, który początkuje naród. W tym momencie Abraham, Izak i tak dalej są zrozumiałe jako patriarchowie. Natomiast na przykład ojciec Abrahama nie jest nazwany patriarchem. Więc wydaje mi się, że patriarcha to jest coś trochę innego, że to może ma do czynienia z początkiem narodów. Natomiast na pewno jest też element wpływu, że to jest osoba wpływowa, osoba, która ma większy, szerszy wpływ niż swoje życie, swoja ziemska rodzina, ale to jest osoba, która ma wpływ na dużo, dużo więcej. I Dawid jest nazwany patriarcha, jest też nazwany proroka. I znowu można by było się zastanowić, i Kościół na ten temat też się podzieli, kim jest prorokiem, kto to jest. I element przynajmniej Dawidowej wypowiedzi, to jest przepowiadanie przyszłości. Opis tego, co będzie. I argument tu Piotra jest, że Dawid, kiedy on mówił o Mesjaszu, to nie mówił o sobie. Kiedy mówił o tym, że to ciało nie ulegnie zgniecie, to nie mówił o siebie, on mówił o przyszłościowym Mesjaszu. I Bóg używał znaki cuda, żeby potwierdzić, kim jest Jego Syn. Bóg nad tym wszystkim czuwał i Bóg działał przez złych ludzi. Bóg w swoim planie, predestynowany plan, przewiduje śmierć, męka własnego syna. I używa złych ludzi, żeby przybili go do krzyża. Niesamowity plan Boży. To był jego plan. Żeby pozwolić złym ludziom zabić w okrutny sposób swojego syna. To powinno dać nam bardzo dużo zaufania, nadziei w Bogu. Że cokolwiek się dzieje w naszym życiu, jakakolwiek krzywda rządzone nam przez złych ludzi, może Bóg miał, nawet bym sugerował powiedzieć, Bóg miał to w swoim planie. Więc nasze zadanie to nie jest klucz na Boga, tylko się zastanowić, jak to się mieści w Jego planie. Co z tym mam zrobić? Ale Bóg w 24 przezwyciężył nad agonią, nad straszną męką śmierci. Śmierć nie miał mocy, żeby utrzymać Jezusa w grobie. Grób był zbyt słaby na Boży plan. I Dawid to przewiduje. Dawid przewiduje to, że ktoś będzie jego potomek, który nie ulegnie zmiecie, który potem będzie miał wrogów pod nogami. Dawid przewidział to jako prorok. I Dawid mówi o Mesjaszu. Ciekawe jest, że Jezus nie nazywa się Mesjaszem. Z reguły. Nie używa tego zwrotu. Nie używa zwrotu Pana. Ciekawe, że Jezus takich słów raczej nie takimi słowami nie oznacza siebie. Pan, Mesjasz. Jak wiemy, Jezus, jak on się przedstawił? Jak on mówił o sobie?
Syn człowieczy.
A tu mamy Pana, tu mamy Mesjasza. Dlaczego tak? 36 werset. Piotr mówi. Piotr używa te słowa, opisując Jezusa, że jest Panem i Chrystusem i Mesjaszem. To jest ten Jezus. No, wydaje mi się, może dlatego, że Jezus jeszcze nie dokonał tego, co czyni go Mesjasza. Jezus jeszcze nie wszedł w tej roli, w pełnej roli, Panu jako Pan. On wiedział o siebie, kim jest. Natomiast na razie, na czas, na ziemi określa się jako Syn Człowieczy. Ale teraz już zmarł jako naszego Zbawiciela. I już zmartwychwstał i siedzi po prawicy Boga z wrogami pod nogami i jest naszym Panem. Więc krzyżowaniem staje się Zbawicielem i zmartwychwstaniem staje się Panem w jakimś sensie. W każdym razie Piotr już w tym momencie wie, kim Jezus był, że był Chrystusem i był Panem. Przejdźmy do końca. Nie będę mówił półtora godziny, więc końcowy fragment.
Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan, Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli naukę, jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś pomnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.
Okej, mamy tu niesamowity moment. Opis może najlepszego momentu w historii żydowskiego narodu. Punkt kulminacyjny tego przejścia z Bogiem przez te tysiące lat. Moment, kiedy Duch Święty dotyka ich serce. Każdy z nich osobiście, który się upamiętał. Każdy z nich miał okazję, żeby osobiście przeżywać doświadczenie obecności Bożej. Ci, którzy byli oddaleni przez przybytek, przez świątynię, od świętego miejsca, już nie mówiąc o świętych. Ci ludzie mieli teraz moment, pierwszy moment, żeby się nawracać, żeby się upamiętać, żeby przeżyć zmiana serca, żeby się ochrzcić, żeby mieć swoje grzechy przebaczone. I to nie było, ten chrzest nie był tylko dla ogółu, tak jak było praktykowane w tych czasach przez Żydów. To nie było tylko dla prosolitów, dla tych, którzy się nawracali do judaizmu. Też wobec nich wcześniej stosowany chrzest. Ale teraz chrzest jest pojedynczo. I chrzest nie narodowo, pojedynczo. I ten chrzest jest dla Żydów. To jest zaskoczenie dla mnie. Co my? My jesteśmy Żydami. Więc teraz musi nastąpić jakaś pokora. My Żydami jesteśmy. My jesteśmy narodem wybranym. Nie mogą się kryć teraz narodową opisem, tożsamością. Tylko każdy z nich musi się nawrócić. Nie wystarczy dla nas, że rodziliśmy się jako Żydzi. To już nie wystarczy. Nie wystarcza nam, że urodziliśmy się jako Polacy w chrześcijańskim kraju, Ukraińcy w chrześcijańskim kraju. To nas nie ratuje, nie zbawi. Zbawi nas to, że przyjmiemy zbawienie, które jest oferowane przez naszego Mesjasza, który umarł na krzyżu, wylał swój krew dla nas osobiście. I Duch Święty, jeżeli jesteśmy gotowi upamiętać się pokornie, wołać do Boga o to, żeby Duch Święty dotykał nas osobiście, to wtedy jest to droga do zbawienia, do nawrócenia. Nie wystarczy to, że byliśmy ochrzczeni jako dzieci. Nie wystarczy to, że w ogóle mamy jakiś chrzest. Musi być, musi nastąpić zmiana. Wierzmowanie też nie załatwi sprawy. Wiele innych, chodzenie do kościoła też nie załatwi sprawy. Musi nastąpić pokora, która doprowadzi do pokuty. I wtedy przyjmiemy Ducha Świętego, dar Ducha Świętego. I możemy w tym momencie jako symbol Bożej imię, Bożego autorytetu, Jezusowej krwi, Bożego charakter, możemy wejść w komunii w Jego obecności i możemy w jakiś sposób dać temu wyraz chrztem. Główny dar tu Ducha Świętego to jest to, co On robi, że On jest z nami. Mówimy o darach Ducha Świętego. Najważniejsze jest, że dar Ducha Świętego Bóg podarował nam taką możliwość, że ten język ognia może dotykać nas, jeżeli otwieramy serce, upamiętamy się za swój grzech i przyjmiemy to zbawienie, które Bóg przygotował. Zobaczymy. Nawet już pod koniec tego drugiego rozdziału, że tu mylczy Łukasz, pisząc to, mylczy sprawa języków. Jeżeli patrzymy dalej na innych zjawisk nawróceń w tej księdze, zobaczymy, że nie ma takiej jednolitej struktury, procedury. Mamy elementy Ducha Świętego, mamy element chrztu, mamy element upamiętania się, mamy element łożenia rąk. I jeżeli patrzymy w drugim, trzecim, ósmym, dziesiątym, dziewiętnastym rozdziale, tam, gdzie jest mowa o nawróceniu ludzi, to zobaczymy, że są różne opisy, różne kolejności. Będziemy o tym rozmawiać później, ale myślę, że może zaryzykuję jeden pomysł na ten temat i to jest, że Bóg nie działa standardowo. Nie ma w Bożym rozrachunku kursu, który automatycznie doprowadzi mnie do dojrzałości życiowej. Jeżeli przechodzę przez te 10 kroków i w tej kolejności, to w tym momencie jestem dorosłym chrześcijaninem. Bóg działa różnorodnie. Poza naszych ram, poza naszego wyobrażenia. Inaczej my, niż to, czego my doświadczyliśmy. To, że ty doświadczysz co innego, co ja, to nie przekreśla ani mnie, ani ciebie. To pewnie każdy z nas ma inne trochę świadectwo. I dobrze. Ale człowiek lubi to wszystko ograniczyć i kontrolować i zrozumieć tam szablonowo. I tak Bóg, Duch Święty nie działa. Już nie mamy dekalogu, tak, już nie jesteśmy ograniczeni prawami tysiącami, setkami, różnymi prawami. Duch Święty działa, kiedy chce, jak chce, przełamuje nasze paradygmaty, tak jak musiał przełamować paradygmat Pawła, paradygmat Piotra. Musieli przejść przez to uwolnienie od egocentryzmu, od swojego wyobrażenia, co to znaczy poznawać, doświadczać Boga. Niesamowity moment, gdzie 3000 ludzi się nawraca co najmniej. Już było może 120, więc mamy ponad 3000 ludzi w kościele w Jerozolimie w tym momencie. Piotr musiał myśleć, wow, to jest łatwa sztuka. Po prostu otworzymy usta i ludzie tu przychodzą tłumami. No tak jest w drugim rozdziale. W czwartym rozdziale Piotr już jest w więzieniu. W szóstym rozdziale Szczepan już jest kamieniowany. Już nie mówiąc o tym, co Paweł cierpiał i inni apostołowie. To oni się dowiedzieli bardzo szybko, że nie musi być tak łatwo. I nie będzie tak łatwo. Więc może my możemy się wyopatrzyć na to i myśleć, wow, my nie mamy 3000 ludzi. Co jest źle z nami? No, ten moment zachwytu, który Piotr i apostołowie niewątpliwie mieli, jak widzieli, jak te tłumy się nawracają, był krótkotrwały. Oczywiście Bóg rozmnażał ich życie dalej, natomiast nie było tak bez walki. Było krwawo. Płacili swoim życiem. Więc nie myślmy, że będzie nam łatwiej, jak oni mieli te wszystkie korzyści, których może my nie mamy, bo nie byliśmy tam, nie byliśmy uczniami Jezusa przez 3 lata, nie wiedzieliśmy tego, jak Duch Święty wstąpił. Oni mieli wiele, wiele korzyści. I pomimo to, ten moment zachwytu tłumem jest krótki. Więc widzimy, że nowa era się zaczęła. Zaczęła się dynamicznie. Moc Ducha Świętego jest nimi. Przemiana ludzi, nawrócenia. Czas, że każdy może doświadczać Boga nadszedł. Przynajmniej każdy Żyd. Parę rozdziałów później będzie mowa o nas. Chyba, że mamy tu Żydów przy sobie. O poganach. Ale na razie Królestwo Boże jest otwarte, proklamowane jako otwarte dla Żydów, a faktycznie jest otwarte dla pogan. Aby każdy z nas przeżył ten dotyk języka ognia Ducha Świętego. Życzę wam, każdemu z was, takie doświadczenie. Amen.